teraz, ozwała się Walentyna, nie będziesz mógł wyjść ani drzwiami ogrodowymi, ani drzwiami od ulicy. Morel spojrzał na nią zdziwiony. Masz, dodała, tylko jedną drogę dozwoloną i pewną, przez apartament mojego dziadka. Wstała. Chodź, rzekła. Dokąd? Do mojego dziadka. Ja miałbym iść do pana Noirtiera? Tak. Czyś ty się nad tym zastanowiła? Zastanowiłam się już od dawna. On jeden sprzyja mi na tym świecie. Oboje potrzebujemy jego pomocy. Chodź. A jednak zastanów się raz jeszcze, Walentyno. Odrzekł, wahając się, czy spełnić jej rozkaz. Bom ja już otrzeźwiał. Opaska spadła mi z oczu. Przychodząc tutaj popełniłem czyn szalony. Może i tobie, najdroższa, trochę mąci się w głowie. Nie, to mnie tylko gnębi, że odejdę od biednej babki, przy której powinnam czuwać. Walentyno, śmierć jest uświęcona sama w sobie. Tak, a zresztą nie zabawimy tam długo, chodź. Walentyna minęła korytarz i zeszła schodkami, które wiodły do pana Noirtiera. Morel podążył za nią na palcach. Przy drzwiach natknęli się na starego sługę. Barua, rzekła Walentyna, zamknijcie drzwi i nie wpuszczajcie nikogo. Poszła przodem. Noirtier siedział jeszcze w fotelu. Sługa powiadomił go, już było wszystkim, co się stało. Stary pan łowił uchem najlżejszy szelest i tęsknie spoglądał na drzwi. Kiedy ukazała się Walentyna, oko jego błysnęło. Dziewczyna weszła tak uroczyście i z taką powagą, że zastanowiło to starca. Spojrzał więc na nią pytająco. — Drogi dziadziu — rzekła z prostotą — posłuchaj mnie. Wiadomo ci, że babunia umarła godzinę temu, a więc z wyjątkiem ciebie nie mam już nikogo na świecie, kto by mnie kochał. W oczach starca pojawił się wyraz niezmiernej czułości. — Tobie więc tylko winnam zawierzać smutki i nadzieje. — Tak — odpowiedział paralityk. Walentyna ujęła dłoń Morela. — A więc — rzekła — przypatrz się dobrze temu panu. Starzec utkwił w Morelu wzrok badawczy i wyrażający zarazem lekkie zdziwienie. To pan Maksymilian Morel, syn owego zacnego kupca z Marsylii, o którym słyszałeś na pewno. Tak. Nazwisko to nieskazitelne, Maksymilian okrył sławą, bo w 30 roku życia jest kapitanem Spachisów i oficerem Legii Honorowej. Starzec dał znak, że przypomina sobie to wszystko. Tedy, rzekła Walentyna, klękając przed starcem i wskazując Maksymiliana, kocham go i do niego tylko należeć będę. Jeśli zmuszą mnie, abym poślubiła kogo innego, umrę ze zgryzoty albo się zabiję. W oczach paralityka błysnął niepokój. Polubiłeś już pana Maksymiliana, prawda? Tak. I będziesz bronił nas, dzieci swoje, przed zamysłami mojego ojca? Starzec utkwił w Morelu bystre spojrzenie, jak gdyby chciał powiedzieć, to zależy. Maksymilian zrozumiał. Musisz pani, rzekł, wypełnić święty obowiązek przy zwłokach babki. Czy godzi się pani, aby pan Noirtier zaszczycił mnie chwilą rozmowy? Tak, tak, otóż i to, dał znak starzec. I spojrzał niespokojnie na Walentynę. Nie wiesz, jak się porozumiecie, czy to miałeś na myśli, dziadziu? Tak. O, bądź spokojny. Tak często mówiliśmy o tobie, że pan Maksymilian wie, jak się porozumiewamy. Po czym, zwracając się do Maksymiliana z prześlicznym uśmiechem, chociaż uśmiech ów był owiany głębokim smutkiem, rzekła — nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Wstała, przysunęła krzesło dla Maksymiliana, zapowiedziała słudze, żeby nie wpuszczał nikogo, ucałowała czule dziadka i, pożegnawszy się smętnie z Morelem, odeszła. Wtedy Morel, aby dowieść Noirtierowi, że Walentyna darzy go zaufaniem i wyjawiła mu wszystkie ich sekrety, wziął słownik, pióro i papier i umieścił je na stole, gdzie stała lampa. Ale najpierw, ozwał się, pozwól pan, żebym powiedział, kim jestem, kiedy pokochałem pannę Walentynę i jakie żywię wobec niej zamiary. Słucham, dał znak Noirtier. Jakże imponował ów starzec, z pozoru będący tylko żywym trupem, który stał się jedynym obrońcą, jedyną podporą i jedynym sędzią dwojga ludzi młodych, zakochanych, pięknych i silnych, stojących u progu życia. Jego twarz, nad wyraz szlachetna i surowa, budziła w Morelu taki respekt, że drżał, rozpoczynając opowieść. Opowiedział, jak poznał i pokochał Walentynę i jak Walentyna osamotniona i nieszczęśliwa przyjęła jego oświadczyny. Opowiedział o swoim urodzeniu, pozycji towarzyskiej i majątku. Co jakiś czas pytał starca wzrokiem, a wzroków mówił: dobrze, co dalej? A teraz, rzekł Morel, zakończywszy pierwszą część tych wynurzeń, skorom opowiedział panu o mojej miłości i nadziejach, czy mogę przedstawić moje projekty? Tak. A więc posłuchaj pan, cośmy zdecydowali. I opowiedział Noirtierowi wszystko o tym, jak na polu lucerny miał czekać kabriolet, który miał uwieść Walentynę, by umieścić ją u swojej siostry, i o tym, jak zaślubiwszy ukochaną, miał czekać z szacunkiem na przebaczenie pana de Villefort. Nie, dał znak Noirtier. Nie? To nie tak postąpić należy? Zdziwił się Morel. Nie. Nie zgadzasz się pan na mój projekt? Nie, ale mam jeszcze inny sposób. Jaki? Zapytał wzrokiem starzec. Pójdę do pana d'Épinay. Jestem rad, że mogę to panu powiedzieć pod nieobecność panny Walentyny i zmuszę go, by postąpił ze mną jak człowiek honoru. Noirtier nadal pytał wzrokiem. Ciekawi pana, co uczynię? Tak. Pójdę do niego, powiem mu o więzach, jakie łączą mnie z panną Walentyną. Jeśli to człowiek delikatny, dowiedzie swojej delikatności, rezygnując z orzenku, a w zamian zyska moją przyjaźń do grobowej deski. Jeśli odmówi, powodowany bądź interesem, bądź śmieszną dumą, dowiodę mu, że wychodząc za niego, Walentyna działałaby pod przymusem, gdyż Walentyna kocha tylko mnie i zawsze kochać mnie będzie. Następnie wyzwę go na pojedynek, dając mu wszelką przewagę, i zabiję go, albo on mnie zabije. Jeśli zabiję, nie poślubi Walentyny. Jeśli zginę, to i tak, umierając, będę miał pewność, że Walentyna go nie poślubi. Noirtier przyglądał się z niewysłowioną sympatią tej szlachetnej i uczciwej fizjonomii. Odzwierciedlała ona, w miarę jak Maksymilian opowiadał, jego uczucia. Były one dla tej urodziwej twarzy tym, czym kolor jest w rzetelnym i prawdziwym rysunku. A jednak, kiedy Morel skończył, Noirtier zamrugał oczami, co jak wiemy miało oznaczać nie. Nie? Zagadnął Morel. A więc odrzucasz pan drugi projekt, jak odrzuciłeś pierwszy? Tak. Ależ cóż w takim razie robić, proszę pana? Pani de Saint-Méran nagliła przed samą śmiercią do tego mariażu. Czyż mam pozostawić rzeczy ich biegowi? Noirtier ani drgnął. Rozumiem. Mam zaczekać. Tak. Ależ ta zwłoka zgubi nas, proszę pana. Walentyna nie ma już sił, zmuszą ją, jak się zmusza dziecko. Dostałem się cudem do tego domu, pragnąc się dowiedzieć, co się tu stało. Cudem również dotarłem do pana, ale nie mogę liczyć na to, że będzie szczęścić mi się dalej. Wierzaj mi pan, że jeden z dwóch moich projektów jest dobry. Jeśli przemawia przeze mnie zarozumialstwo młodzieńcze, wybacz, ale powiedz, który z projektów wybrałbyś pan? Czy zgadzasz się, aby panna Walentyna uciekła ze mną? Nie. Wolisz pan, bym poszedł do pana d'Épinay? Nie. O Boże! Skądże więc nadejdzie pomoc, której spodziewamy się? Od nieba? W oczach starca zaigrał uśmiech, jak zawsze, kiedy wspominano przy nim o Bogu. Trochę ateizmu przetrwało jeszcze w poglądach sędziwego Jakobina. Mamy się zdać na przypadek? Podjął Morel. Nie. Na pana? Tak. Na pana? Powtórzył Morel. Tak, potwierdził starzec. Czy zrozumiałeś pan dobrze, o co pytam? Niech mi pan wybaczy, że tak nalegam, ale od pańskiej odpowiedzi zależy moje życie. Czy pan nas uratuje? Tak. Jesteś pan tego pewien? Tak. Ręczysz pan za to? Tak. Noirtier zapewnił Morela spojrzeniem tak stanowczym, iż niepodobna było wątpić zarówno o dobrej woli, jak i potędze starca. O, dzięki, stokrotne dzięki, ale jakże zdoła się pan sprzeciwić temu małżeństwu? Pan, niemy i nieruchomy, przykuty do fotela, chyba że Bóg przywróci panu mowę i zdolność poruszeń. Wokół starca zabłysnął uśmiech, przedziwnie rozświetlając jego skamieniałe lico. Mam czekać? Spytał Maksymilian. Tak. A intercyza? Noirtier odpowiedział podobnym uśmiechem. Czy chcesz pan przez to powiedzieć, że nie zostanie podpisana? Tak. Nawet nie zostanie podpisana? Ale usłyszawszy o tak wielkim szczęściu, wolno wątpić. A więc intercyza nie będzie podpisana? Nie. Mimo tego zapewnienia Morel wahał się nadal, czy uwierzyć. Obietnica, którą złożył bezsilny starzec, była tak dziwna, że podyktowała ją chyba nieświadoma wola, ale zdziecinnienie. Czyż nie bywa, że dement, ani domyślający się swojej słabości, stara się urzeczywistnić zamiar, który przechodzi jego siły? Bajka mówi o słabym, który podnosi ciężary, o nieśmiałym, co stawia czoło olbrzymom i o biedaku, który sypie złotem. Najnędzniejszy z wieśniaków, poniesiony pychą, mieni się Jowiszem. Noirtier spojrzał bacznie na młodzieńca. Może odgadł jego wątpliwości, a może nie dowierzał, że Maksymilian okaże mu posłuszeństwo. — Czego pan sobie życzy? — zagadnął Maksymilian. — Czy mam ponowić obietnicę, że nie przedsięwezmę żadnych kroków? Noirtier spoglądał nadal bacznie i surowo, jakby chciał powiedzieć, iż obietnica mu nie wystarczy. Spojrzenie przeniosło się po chwili z twarzy Maksymiliana na rękę. — Czy mam przysięgnąć? — spytał Maksymilian. — Tak. Paralityk spoglądał wciąż surowo i z namaszczeniem. Morel pojął, że starzec przywiązuje do tej przysięgi wielką wagę. Wzniósł rękę. — Przysięgam na honor — rzekł — że zaczekam na pańską decyzję, nim wystąpię przeciw panu d'Épinay. Starzec pochwalił go wzrokiem. — A teraz czy życzysz sobie, żebym odszedł? — spytał Morel. — Tak. — Czy mogę przedtem zobaczyć się z panną Walentyną? — Nie. Morel kiwnął głową na znak, że usłucha. — A teraz — ozwał się znowu — czy pozwolisz pan, żeby wnuk ucałował pana, tak samo jak przed chwilą ucałowała cię wnuczka? Spojrzenie pana Noirtiera nie budziło żadnych wątpliwości. Morel pocałował starca w czoło, w to samo miejsce, na którym spoczęły wargi Walentyny. I skłoniwszy się po raz wtóry, wyszedł. Za drzwiami czekał nań Barła, uprzedzony przez Walentynę. Poprowadził go krętym i ciemnym korytarzem do drzwi wychodzących na ogród. Morel przemknął się do bramy. Po gałęziach grabów drapał się na mur, zsunął się na drugą stronę po drabinie i za chwilę siedział już w kabriolecie. Ledwie żył po tylu wzruszeniach, ale serca nie przytłaczał mu już tak wielki ciężar. Około północy zajechał do domu, rzucił się na łóżko i zasnął jak pijany.